Zajrzyjmy do teatru z czasów stulecia. Rzecz jasna oczywiście, przed odzyskaniem niepodległości bywało inaczej, ale porozmawiajmy o teatrze z kimś, kto zna się na rzeczy. Konrad Szczebion, dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, dzień dobry.
Jak tam w Katowicach? Pogoda?
No pogoda wspaniała. Katowice też puste, bo wszyscy wyjechali na majówkę tak listopadową, długą.
Pan pojechał również do pracy, ale chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o historii teatru, które właśnie związana jest ta historia z niepodległą. W Białymstoku wyznaczana jest datą 1924 roku. Dlaczego?
No to jest data czysto symboliczna na dobrą sprawę, ponieważ jest to data połączenia teatrów Grodzieńskiego, który był stałym teatrem już od początku dwudziestolecia, i podpisania umowy z tymże Teatrem Grodzieńskim, że on raz w miesiącu będzie przyjeżdżał do Białegostoku, więc tak naprawdę jest to pierwszy moment, kiedy regularnie w Białymstoku pojawił się teatr repertuarowy, profesjonalny, ale nie miał tu swojej siedziby, to znaczy te sceny były połączone. Natomiast proszę też pamiętać, że tamte czasy teatralnie wyglądały zupełnie inaczej niż nasze. To znaczy, to nie teatry profesjonalne nadawały ton, a tak naprawdę teatry amatorskie, których było bardzo dużo. I takim symbolicznym początkiem polskiego teatru w odrodzonej Rzeczpospolitej jest dzień 26 grudnia 18 roku, kiedy taki bardzo zasłużony, istniejący już od 1915 mniej więcej roku, teatr amatorski, czy półamatorski Pochodnia, wystawił Zemstę Aleksandra Fredry. Tym to było bardziej interesujące, że to było co prawda już po 11 listopada, ale polskiego wojska jeszcze wtedy w Białymstoku nie było. To znaczy to była cały czas okupacja niemiecka i ta okupacja niemiecka miała jeszcze potrwać, ponieważ Białystok był głównym punktem przerzutowym tych 600 tysięcy żołnierzy niemieckich, którzy znajdowali się na wschód od Bugu, więc właściwie Polski tam jeszcze nie było, a polski teatr już istniał i Polacy bardzo do tego teatru chcieli chodzić. Natomiast repertuar, który wtedy był, ta Zemsta była oczywiście symboliczna, ponieważ jest to klasyka polska, ale proszę zauważyć, równocześnie komedia, ponieważ teatr okresu dwudziestolecia międzywojennego to jednak jest teatr rozrywkowy, to znaczy proszę pamiętać, że po pierwszej wojnie światowej publiczność była bardzo biedna i tak naprawdę nie było ją stać na chodzenie do teatru, więc teatry, żeby się utrzymać, musiały czerpać z dosyć szerokich mas publiczności, a co się ludziom najbardziej podoba? Farsy. Państwo też było słabe, więc nie było w stanie utrzymywać teatrów i właściwie cały okres dwudziestolecia międzywojennego w Polsce to są ciągłe kryzysy i ciągłe dobijanie się o dotację państwową, po czym kryzys finansowy czy finansów państwowych powoduje odebranie tej dotacji i ledwo się Polska podniosła, Polacy się jakoś tam ustabilizowali, przed kryzys światowy w 1929 roku i wszystko się zawaliło.
Zaczęło się
jeszcze
od nowa.
Raz.
No właśnie, ale teatr dramatyczny, który kojarzy nam się zawsze z tym miejscem w przepięknej scenerii parku, to jest jednocześnie historyczne miejsce, ponieważ w tym roku będziemy obchodzili 80-lecie tego Domu Ludowego. Czy tam od początku był teatr?
Tam od początku miał być teatr. To znaczy, ja chcę zwrócić uwagę, o czym się rzadko mówi, że właściwie ten budynek, ten Dom Ludowy jest pomnikiem niepodległości. Nie tylko Kościół Świętego Rocha w Białymstoku jest pomnikiem niepodległości, ale takim pomnikiem niepodległości miała być też bardzo nowoczesna dzielnica reprezentacyjno-samorządowa, która się znajduje dzisiaj tam między ulicą Mickiewicza, Świętojańska. I teatr dramatyczny dzisiejszy, czyli Dom Ludowy, miał być takim ostatnim akordem, miejscem, w którym będzie zespół teatralny, ale będzie to miejsce, w którym będą miały siedzibę wszelkie stowarzyszenia kulturalne, biblioteka, w którym się będą odbywały rauty. Dzisiejsza sala foyer, tak nazywana, to jest tak naprawdę sala redutowa, czyli sala przygotowana do tego, żeby prezydent miasta czy wojewoda mogli urządzać tam rauty, oficjalne przyjęcia. Więc jakby ten budynek jest takim pomnikiem, który Druga Rzeczpospolita planowała wystawić sobie i rzeczywiście mało brakowało, żeby ten teatr w 1939 roku powstał, stały, ponieważ już była planowana pierwsza premiera na sezon 39-40 i była to nomen omen gałązka rozmarynu Zygmunta
Nowakowskiego. Za chwileczkę będziemy o niej mówić, ale jeszcze chwilkę porozmawiajmy o tym teatrze II Rzeczpospolitej, bo w ogóle dla teatru to był niesłychany czas. Pojawiały się nowe prądy reformatorskie i to właściwie we wszystkich dziedzinach, i gry aktorskie, i repertuar, teatru, i inscenizacji, i upowszechniania sztuki teatralnej. Dlaczego tak bardzo rozwinął nam się teatr w dwudziestoleciu?
Ponieważ mieliśmy wspaniałych artystów i ludzi, którym naprawdę na tym zależało. Powiedziałam, że problem finansowy był olbrzymie. Na przykład Juliusz Osterwa, który stworzył Redutę, jeden z najwspanialszych w ogóle instytutów badawczych, szkół teatralnych równocześnie. Teatr, który zjeździł całą Polskę ze spektaklami klasyki romantycznej. Tak naprawdę zarabiał na ten teatr, ponieważ był bardzo popularnym aktorem, więc grywał w farsach, w teatrach najpopularniejszych. I swoje garże olbrzymie przekazywał po prostu na to towarzystwo Reduty, na kształcenie młodych aktorów, na wynajmowanie pociągu, którym oni będą mogli potem jeździć po najmniejszych miejscowościach. Więc to tak naprawdę kapitał ludzki to stworzył. To, że ci wybitni artyści po prostu czuli posłannictwo. To był taki niezwykły duch, żeby wszystkie ręce na pokład przy odbudowie tego niepodległego państwa polskiego na każdej niwie, a że dodatkowo ci ludzie byli bardzo mocno zakorzenieni w kulturze europejskiej. Leon Schiller, też wybitna postać, który wiedział dokładnie, co się dzieje ówcześnie w teatrze. Udawało mu się stworzyć ten swój teatr monumentalny. Najlepsi plasty, dramatopisarze, którzy również byli pisarzami. Też ten teatr był ważny, ponieważ proszę pamiętać, że jednak nadal nie wszyscy czytali dobrze, nie wszystkich było stać na zakup książek, natomiast teatr jednak docierał do wszystkich i był taką drogą, którą można było przekazywać najróżniejsze wartości bardzo szerokim masom publiczności.
Powiedział pan o tym, że rozwinęła się również sztuka plastyczna. Rzeczywiście, powiedzmy, że plakat wtedy święcił triumfy międzynarodowe, ale również sztuka aktorska. I to, że w 1932 roku powstał Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej, czyli Szkoła Teatralna, która kształciła też wybitne postaci.
Tak, ale znów muszę się cofnąć odrobinę wcześniej, ponieważ już w 1918 roku powstał Związek Artystów Scen Polskich. To znaczy, proszę pamiętać, że wcześniej szkół teatralnych nie było. Aktorzy tak naprawdę sami musieli się nauczyć tego zawodu i ten poziom aktorstwa był bardzo różny i to powstanie Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej było już tylko takim ukoronowaniem tego procesu, ponieważ to tak naprawdę Związek Artystów Scen Polskich rozpoczął jakby kształcenie aktorów, unifikowanie nawet języka, którym się posługiwali. Poprawnej polszczyzny, żeby ta polszczyzna była jak najbardziej poprawna, bez jakichś błędów i naleciałości. Też ZASP próbował walczyć tak naprawdę z tą taką kapitalistyczną, wolną Amerykanką, ponieważ naprawdę aktorzy wtedy mieli bardzo ciężko, to znaczy byli wykorzystywani przez dyrektorów teatrów, którzy wymagali od nich bardzo wiele pracy, podpisywali umowy, które dzisiaj byśmy w ogóle uznali za szkodliwe i nielegalne i ZASP po prostu postanowił zorganizować coś takiego, że wszyscy aktorzy i reżyserzy powinni się do ZASP-u zapisać, a równocześnie wszyscy zapisani do ZASP-u mogą występować tylko w teatrach, które ZASP uzna za teatry, które szanują pracownika i wystawiają spektakle na odpowiednim poziomie i dopiero ten szantaż dyrektorów teatrów tak naprawdę wymusił właśnie ten poziom, o którym mówimy. Więc to też jest taka... To też pokazuje pewną odpowiedzialność, która wtedy towarzyszyła tym naszym elitom kulturalnym i społecznym, która wiedziała, że w bardzo krótkim czasie i w bardzo trudnych warunkach muszą doprowadzić do stworzenia norm i jak najlepszej jakości, żeby ta polska sztuka nie odróżniała się od sztuki europejskiej. Rzeczywiście święciliśmy wtedy olbrzymie triumfy.
Pytanie na koniec. Co nam zostało z tamtego czasu w teatrze?
Znaczy, po pierwsze, bardzo dużo dramaturgii, chociażby Stanisław Ignacy Witkiewicz, który tak naprawdę był prekursorem awangardy i został na Zachodzie odkryty dopiero w latach 60. i wszyscy na Zachodzie zastanawiali się, jak to możliwe, że on tworzył kilkadziesiąt lat wcześniej, a jest tak współczesny. Zaczynał Gombrowicz, Żeromski, który też w kontakcie z Osterwą i z Redutą tak naprawdę dopiero na poważnie zaczął pisać dosyć dużo dramatów. No, wspaniała plastyka, Kantora, formy scenograficzne. Tadeusz Kantor już wtedy zaczynał tworzyć. Tak naprawdę również te powojenne sukcesy Teatru Polskiego są zakorzenione w tych nurtach przedwojennych i tworzyli je ludzie, którzy albo zaczynali swoją karierę przed wojną, albo zostali ukształtowani przez tych najwybitniejszych przedwojennych twórców teatru. Więc tak naprawdę i Grotowski, i Kantor, i Swinarski, wszystkie największe nazwiska drugiej połowy XX wieku czerpią z tego wszystkiego, co się przez te niecałe 20 lat udało polskim twórcom teatru przed wojną odtworzyć w tempie naprawdę błyskawicznym i oszałamiającym.
Bardzo dziękujemy za rozmowę, mówił Konrad Szczebiot.